Będzie teraz dużo o wyborach, ale nie tych do końca parlamentarnych. Nie zajmiemy się życiem poselskich chrząszczych, to jak się ułoży, tylko zajmiemy się sprawami teraz najważniejszymi, czyli gospodarką, o tym, jak będzie wyglądać po wyborach łukaszenkowskich. Witam Państwa bardzo serdecznie w Odysei Wyborczej. Na początek naszym gościem Jan Oleszczuk-Zygmuntowski, ekonomista, współprzewodniczący Polskiej Sieci Ekonomii Akademia Uniwersytet Adama Koźmińskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, cześć wszystkim.
To zacznijmy od listu. List, który pan podpisał, a list 100 ekonomistów, a nawet więcej niż 100, który kończy się następującym akapitem. Stanowczo sprzeciwiamy się szerzeniu dezinformacji o stanie polskiej gospodarki. Problemy, przed którymi stoimy, są zbyt palące, abyśmy spierali się o fakty. Kto sieje dezinformację i o jakie fakty chce się spierać ten, który sieje dezinformację?
No, chcieliśmy bardzo uniknąć w tym liście posługiwania się konkretnymi nazwiskami czy środowiskami. Też nie dlatego, żeby stygmatyzować określone osoby, ale przede wszystkim wskazać, czym dezinformacja jest i jakie są te poglądy, które dezinformują. Zawsze łatwiej rządzi się społeczeństwem i wprowadza takie niekorzystne zmiany, czy takie zmiany, które na przykład nie mają poparcia społecznego, kiedy się wzbudzi panikę, a więc kiedy jest strach, prawda? To jest ta doktryna szoku, jak mówiła o niej Naomi Klein. I taka doktryna szoku, no, na przykład się wywołuje, kiedy zaczyna się opowiadać w mediach, że stan finansów publicznych jest dramatyczny, że jest jakaś dziura Morawieckiego, czy że deficyt jest tak duży, że za chwilę będziemy karani przez Komisję Europejską. A więc pokazując, że jest bardzo źle, można powiedzieć, że zasadniczo jakichś obietnic nie trzeba spełniać, albo że można się wycofać, czy ciąć jakieś wydatki, szukać oszczędności. No i my musimy w takim przypadku jako środowisko naukowe zareagować, bo to nie jest tylko kwestia, prawda, narracji wyborczej. Tak jak przed wyborami można było, no rozumiem, że różne grupy opowiadały różne narracje, miały różne historie, które opowiadały swoim wyborcom. Natomiast teraz jest czas na poukładanie tej koalicji rządowej, jest czas na wskazanie priorytetów, czas na inwestycje po prostu w państwo. I w takim momencie my musimy zabrać głos i powiedzieć, takie są fakty, co do tych faktów się zgódźmy, to będziemy mogli potem się spierać już, prawda, o to, co w programach jest priorytetem, ale fakty trzeba uzgodnić, a fakty są takie, że stan finansów publicznych jest wystarczająco dobry, żeby spełniać obietnice wyborcze.
Czyli to wszystko, co się mówi, pan powiedział, dziura Morawieckiego, jest taki również jakby w tym liście, który brzmi: w ostatnich dniach pojawiły się głosy sugerujące, że spełnienie oczekiwań społecznych i obietnic wyborczych napotyka barierę finansową. No, nie od dziś mówi się, że Polska jest bardzo mocno zadłużona, że Polski na nic nie stać, że budżet jest poza granicami, a że cały nasz rozwój to był rozwój na kredyt, który trzeba będzie spłacać.
No to jest całkowita fikcja. To naprawdę ciężko jest odkręcać coś takiego, bo każdy, kto słyszy wtedy, prawda, ekonomistów, choćby naszą setkę podpisaną pod listem, chociaż teraz to już więcej, no bo myśmy otworzyli te zapisy, więc teraz to już i ekonomiści, i socjologowie, i historycy, i Bóg jeszcze wie kto. Natomiast ciężko jest odkręcać, kiedy jest właśnie taka ogromna opowieść stworzona, która pokazuje, że jest tutaj jakiś dramat i taka histeria wręcz. Jedyne, co można robić, no to odwoływać się do danych, tak? Bo danych nie da się oszukać. Jeśli spojrzymy na polski dług publiczny, jest on w wysokości do PKB, tak? Czyli nominalnie on rośnie i jak się podaje te liczby w tych po prostu setkach miliardów, to one rzeczywiście brzmią groźnie. Ale kiedy się go poda do polskiego PKB, które również rośnie dynamicznie, jesteśmy takim, jak to mówi profesor Piątkowski, czempionem wzrostu w Europie, no to jest tylko 48% PKB. Daleko nam do krajów takich jak Niemcy ze swoim wskaźnikiem około 60%, czy tym bardziej do krajów, które naprawdę już mają problemy, ale przy poziomach między 150 a 200%, tak? Więc cała Europa jest dalej. Deficyty europejskie też są dużo większe, bo nikt w pandemii, a później teraz w trakcie kryzysu związanego z lockdownami, z tą inflacją, też nikt nie oszczędzał na osłonach. Ja bym może raczej w drugą stronę powiedział, czyli to myśmy oszczędzali i tu jest kamyk do ogródka, no jednak obozu, który jeszcze rządzi, Prawa i Sprawiedliwości, że na przykład przez 2 lata nie waloryzował pensji ludziom w budżetówce. 500+ też nie było waloryzowane, dopiero teraz się o tym mówi, tak? A więc ja bym powiedział w drugą stronę, nie, właśnie myśmy za dużo oszczędzali w kryzysie i teraz powinniśmy wreszcie zacząć inwestować przede wszystkim w usługi publiczne. I jeśli ktoś mówi, że wzrost jest napędzany długiem, to proszę mi pokazać, i to mówię też jako przedsiębiorca, tak, z własnego doświadczenia, ale proszę spojrzeć na giełdę, proszę spojrzeć na duże spółki. Niech ktoś mi wskaże jedną spółkę, która nigdy nie finansowała się długiem. Lewarowanie to jest mechanizm, który stosują wszyscy na świecie. Firmy, gospodarstwa domowe, kiedy biorą hipotekę, i robią to również państwa. Tak długo jak jest perspektywa, że zainwestujemy mądrze w nowe pokolenie, że zbudujemy nowe mieszkania komunalne, że zainwestujemy w edukację, tak, i będziemy mieli mądrych pracowników, że zadbamy o zdrowie, czyli nie będziemy później leczyć ludzi jeszcze drożej, no to są czyste inwestycje i to się wszystko zwraca.
To jeszcze pytanie o skalę tego zadłużenia, bo pojawia się taka z kolei argumentacja, no, że budżet jest trochę takim papierowym dokumentem, a tak naprawdę, żeby wszystko zebrać, ile się państwo zadłuża, to tego my nie wiemy, bo to wszystko jest poukrywane w różnych miejscach. W szczególności mówi się o Banku Gospodarstwa Krajowego i o Polskim Funduszu Rozwoju. Jak to jest? My nie mamy pojęcia, na co wydają rządowe agencje, czy tam można się dowiedzieć, kto ile wydaje?
Nie, no, można bardzo łatwo się dowiedzieć, wchodząc na stronę Eurostatu. Rozumiem, że ta opowieść o ukrytym długu bierze się stąd, że definicja zadłużenia publicznego w polskiej ustawie jest inna niż ta, którą przyjęto w Europie. I ona istotnie jest zbyt wąska. I tą polską by warto było zmienić. Ja się z tym zgadzam. Tak, żeby wszystko było transparentne. Natomiast to nie jest tak, że to jest ukrywane. Po prostu jest niezgodność definicji, ale obie wysokości są raportowane. Przecież my wiemy, że PFR i BGK mają u siebie około 250 miliardów złotych, jakieś 8% naszego PKB. To jest ten dług ukryty rzekomo, tak? On jest tak ukryty, że wisi w internecie i każdy może go zobaczyć. Natomiast rozumiem, że on jest w tym sensie jakoś ukryty, że ponieważ zależy od decyzji prezesa PFR, prezeski BGK, no to nie podlega takiej demokratycznej kontroli jak reszta budżetu, tak, że dyskutuje się o nim w parlamencie, przyjmuje, jeśli chce się coś zmienić, to trzeba nowelizować budżet. Czyli mówimy, że to są takie wydatki dyskrecjonalne, że prezesi tych instytucji sobie podejmują decyzje, no czasami niestety na jakiś z powodów politycznych, tak? Tu może najlepszym przykładem nie będzie akurat PFR i BGK, bo to są dość szacowne instytucje, ale Fundusz Przeciwdziałania COVID, gdzie rzeczywiście wiemy, że premier no, rozdawał wyborcze prezenty po prostu przed tymi wyborami, rzeczy kompletnie niepowiązane z COVID-em. Tylko znów to nie jest kwestia dramatu finansów publicznych, prawda, jakby wielkości, pod którą się Polska ugnie, tylko społecznej kontroli nad wydatkowaniem. Natomiast przyznajmy to szczerze, wszystkie kraje w Europie wypychały dług do takich funduszy i do banków rozwoju. Wszystkie kraje. Bo w COVID-zie się okazało, że trzeba zamknąć gospodarkę, zrobić lockdown, że jest pandemia, tak? Myśmy, przecież strach był taki, że to jest wirus, który jest dużo bardziej zabójczy niż się okazał. On oczywiście dalej był zagrożeniem, ale no był ogromny strach. To, co do nas docierało z Chin, no było naprawdę przerażające obrazy. I skoro tak, to trzeba było działać bardzo szybko. I wszystkie kraje Europy robiły dokładnie to samo. To znaczy używały takich szybkich, pozabudżetowych instrumentów, żeby jak najszybciej pomagać. I polscy przedsiębiorcy 3 lata temu, na przykład Polska Rada Biznesu, wszystkie środowiska wprost mówiły: PFR pomagał, dziękujemy, dobrze to było, sprawnie zrobione. 3 lata mijają i dziś no, bardzo często z tych samych środowisk płynie krytyka. Wydaje mi się, że warto być uczciwym po prostu, niezależnie od strony politycznej.
To jeszcze dopytam, bo w tym liście też to się chyba znajduje, ale dobrze go pamiętam, na wyrywki, ale też była taka deklaracja niektórych, to nie jest formalny, ale niektórych polityków obozu tak zwanego demokratycznego, czy opozycji demokratycznej, czyli PSL-u, Hołowni, Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, żeby zlikwidować i PFR, i Bank Gospodarstwa Krajowego. Co to by oznaczało dla Polski?
Znaczy, mam nadzieję, że to jest tylko takie, prawda, machanie szabelką, pokazanie, że my rozliczymy, my sprawdzimy i że to jest jakaś, nie wiem, wyjściowa pozycja negocjacyjna. Jesteśmy krajem, który desperacko potrzebuje silnych instytucji. Przede wszystkim instytucji rozwojowych. BGK ma historię sięgającą dwudziestolecia międzywojennego. Jeśli się nie mylę, to premier Grabski powoływał BGK. BGK przetrwało wojnę, przetrwało sowieckie rozkazy przychodzące z Moskwy, przetrwało transformację ustrojową. Nie ma żadnego powodu, żeby taką instytucję niszczyć. Jeśli chodzi o PFR, to ja bym tylko przypomniał, że on był rozwinięciem i jakby kontynuacją instytucji powołanej przez Platformę Obywatelską, czyli i rząd z PSL-em, tak? Czyli Polskich Inwestycji Rozwojowych. PIR został przekształcony w PFR. Więc spierajmy się co do tego, jak wydawać pieniądze, na co je wydawać, co jest priorytetem. Ale spór nie może dotyczyć tego, czy chcemy mieć instytucje rozwojowe, czy ich nie chcemy mieć. My ich bardzo potrzebujemy, bo te instytucje tworzą reguły gry, wchodzą w miejsca, gdzie rynek nie sięga. Ja jestem byłym pracownikiem PFR-u i mógłbym, jak wiele osób, powiedzieć, no tak, mój były pracodawca, prawda, nasze drogi się rozstały, to teraz mogę wygarnąć wszystko na ludzi, z którymi mi było nie po drodze. Uważam, że coś takiego byłoby niezgodnego z interesem wspólnym, interesem publicznym Polek i Polaków. Nawet jeśli z kimś było mi nie po drodze, to trzeba takie animozje schować w kieszeń. To jest zbyt ważna instytucja rozwojowa. To, co myśmy robili, ja robiłem przede wszystkim zajmując się gospodarką cyfrową i innowacjami, no to my wchodziliśmy w takie obszary, którymi rynek nie jest zainteresowany. Edukacja przedsiębiorców technologicznych, tak, czy tworzenie funduszy VC na polskim rynku, gdzie uważano, że tu nie ma kapitału i go nigdy nie będzie, bo w startupy to się inwestuje w Berlinie, prawda? A nie, czy w Londynie, a nie w Warszawie. No i to też udało nam się zmienić. Więc chciałbym powiedzieć stanowcze nie. I w tym liście no, znajdujemy już setki podpisów ludzi, którzy razem z nami mówią stanowcze nie dla pewnych pomysłów politycznych. Potrzebujemy instytucji rozwojowych, potrzebujemy większych inwestycji publicznych.
To jeszcze zapytam ewentualnie, czy to jest jakaś rzecz niespotykana, czy może w BGK albo w PFR-ze dochodziło do takiej skali nieprawidłowości, że trzeba by te instytucje rozwiązywać i budować na nowo, czy po prostu mamy do czynienia no, jednak z jakimś daleko posuniętym i groźnym dla państwa populizmem?
Tak, nie no, to jest coś, co swoją drogą, to zabawne, ale posłanka Platformy Izabela Leszczyna nazwała to liberalnym populizmem. Nie ona jedna, ale jednak jeśli w ich własnym środowisku mówię o właśnie tej demokratycznej opozycji, tak, pojawiają się już takie głosy, które trochę jednak mówią hola hola, słuchajcie, rozliczenia tak, bo trzeba zrobić audyt i trzeba sprawdzić, kto na przykład personalnie podpisywał się pod decyzjami no, o charakterze politycznym, a nie charakterze takim no, merytorycznym i technicznym, no to ale są głosy, które mówią hola hola, jest jednak jakaś granica, prawda? Za tą granicą jest mówienie czysto pod publikę. I my niestety jakby w taką mamy taką mamy przywarę, powiedziałbym, w tym naszym modelu rozwojowym jako Polacy, że lubimy wywracać wszystko, co było do góry nogami, że ciągle jest poczucie, przychodzimy, przekreślamy cały dorobek i mówimy, że od tej pory teraz będzie dobrze. I to się zdarzało przecież niejednokrotnie. Nawet w 89 to przekreślenie, które się odbyło Polski Ludowej, modernizacji, która się dokonała za komunistów, no też było swego rodzaju kłamstwem. Nic dziwnego, że społeczeństwo kilka lat później samo na tych komunistów zagłosowało, żeby znów przejęli władzę, chociaż już w demokratycznych wyborach. Taki manewr zawsze służy jednemu. Pokazaniu wcześniej było tylko źle i tylko histerycznie, prawda, rozpad państwa. Za nas natomiast być może też popełniamy błędy i też jesteśmy nie najlepsi, ale przynajmniej nie jest tak źle jak wtedy. No i jeśli ktoś ustawi tą poprzeczkę, którą się ocenia bardzo nisko, to bardzo łatwo jest potem pokazać nawet na 3-4 wskaźnikach, prawda, makroekonomicznych. Zobaczcie, chociaż te 4 nam się udały, no to trzeba klaskać. I uważam, że to jest właśnie szkodliwe po prostu dla naszej demokracji, bo przekreślamy to, co było też dobre. I nie oddajemy przeciwnikom politycznym też ich sukcesów. A to jest ważne, żeby prowadzić ten dialog jednak oparty o prawdę. I jako środowisko naukowe po to ten list wystosowaliśmy. Nie żeby stawać po takiej czy innej politycznej stronie, bo widzę, że takie próby już, no ponieważ to się, ten list niesie się no niesamowitym echem. W sensie to jest najważniejsza chyba taka, najważniejszy głos zabrany w ogóle po tych wyborach w przestrzeni publicznej, więc każdy już próbuje go wsadzić do pudełka, prawda? Jedni mówią, że prawda, skoro to poszło w mediach biznesowych, no to najpewniej jest to głos ze strony demokratycznej opozycji. No a skoro prawda, wypowiadamy się też w telewizji publicznej, no to z całą pewnością jest to głos z obozu PiSu. Ja bym powiedział, że właśnie nie, że to my jesteśmy całkowicie spoza. To jest środowisko naukowe, które chce, żebyśmy się zgodzili co do podstawowych faktów. Ja mam nadzieję, że też pana redaktora przekonałem do tego, że są takie fakty, co do których się warto zgadzać, a potem już prowadzić sobie negocjacje, prawda, ale w oparciu o te fakty.
Na te fakty się trzeba będzie w każdym rządzie bardzo i media powinny zwracać uwagę. Teraz jest pytanie jeszcze jedno o fakty, bo okej, mogą być fakty publiczne, które znamy. No, może być tak jak w przypadku Grecji, że my po prostu, no Grecji udało się jakoś europejskie instytucje oszukać, dawać, no zestawienia to tylko liczby, dawać takie liczby, które pasowało. Skąd jest pan pewien, że tutaj nie ma w tej sytuacji podobnej greckiej historii?
No, sytuacja grecka jest jednak drastycznie różna od naszej, bo Grecja pozbawiła się sama suwerennej polityki monetarnej, a więc wpisując się w system euro, mogła w jakimś sensie, po pierwsze straciła sama konkurencyjność i straciła pole manewru, że tak to ujmę, tak, bo stała się zasadniczo, wchodząc do jednego obszaru walutowego, stała się jej produkty i konkurencyjność jej gospodarki stała się automatycznie spięta jednym wskaźnikiem, że tak to ujmę, z gospodarką no, przede wszystkim i konkurencyjnością przede wszystkim niemiecką. A więc ich próby oszukania tego systemu wynikały trochę z tego, żeby próbować właśnie znaleźć własne pole manewru w sytuacji, w której nie dysponują własną walutą i w której zasadniczo odkrywają nagle, że warunki gry takiej makroekonomicznej, tak, który towar jest tańszy, gdzie jest, jakie są sieci transportu, czy na przykład opłaca się niemieckiej firmie importować oliwki, nakleić na nie niemiecki brand i nagle okazuje się, że one schodzą. A więc na to wszystko, do tego systemu próbowali się wpisać i ja przyznaję, że całkowicie nieczysto grali w tym systemie, tak? To nie znaczy, że Grecy to lenie i w ogóle nie to chciałbym powiedzieć, ale ich władze państwowe rzeczywiście podejmowały taką nieczystą grę. W naszym przypadku to w ogóle nie ma miejsca. Bo jeśli u nas instytucje chcą wydawać środki, robią to w złotych, więc żeby je wydać w złotych, muszą emitować ten dług publiczny, czyli mówiąc tak po polsku, po ludzku, najczęściej obligacje, tak? I te papiery wartościowe ktoś musi kupić, a więc wszyscy na rynku finansowym, też nasi członkowie w Polskiej Sieci Ekonomii, to są analitycy rynku finansowego, którzy takie obligacje kupują, więc widzą dokładnie, kiedy są plasowane, po jakich kwotach, mają świadomość tego, jakie są zaplanowane kolejne emisje, widać, jakie instytucje je emitują, więc my te agregaty, tak jak mówiłem, te wielkości, my znamy i one nie są przerażające. Jeśli coś rzeczywiście bym powiedział, że jest budzącym może minimalny niepokój, czy jakieś takie poczucie, że to jest rzeczywiście jakiś słoń w pokoju, no to tym słoniem w pokoju są wydatki na zbrojenia, które są, to są pożyczki zaciągane nie w złotych, a w obcych walutach. Jeżeli są zaciągane w Korei, no to w koreańskiej walucie, żeby kupować od razu na miejscu koreańskie uzbrojenie, tak? I to rzeczywiście są kwoty, które są, idą samodzielnie w setki miliardów, a więc są nieporównywalne w ogóle z waloryzacją 800+, nie są porównywalne z wydatkami na ochronę zdrowia. Mówimy tutaj o kwotach, które samodzielnie, na przykład, gdyby z planów deficytu państwowego wyciągnąć te wydatki zbrojeniowe, to w przyszłym roku już byśmy mieli deficyt tam na poziomie 1% PKB, a w 2025 roku mielibyśmy nadwyżki finansowe. Więc tym słoniem w pokoju, który, jeśli ktoś uważa, że cokolwiek trzeba ciąć albo na czymkolwiek trzeba oszczędzać, to niech się, że tak powiem już kolokwialnie, odczepi od zwyczajnych ludzi i od pracowników, od nauczycieli, od potrzeb ludzi, jeśli chodzi o transport publiczny, od takich normalnych, codziennych spraw i niech się przyczepi i przyjrzy temu, jakie są pożyczki, które są zaciągane w obcych walutach, bo tam jest ryzyko płynące z kursu walutowego. Tam są ogromne kwoty i tam można pytać, prawda, czy na przykład trzeba w jednym roku kupować tak dużo uzbrojenia z pytaniem, czy my właściwie je obsłużymy, czy my zdążymy się do niego przetrenować, może warto rozciągnąć je na lata. To moim zdaniem jest właściwy obszar, ale ja go mogę jako ekonomista tylko wskazać, bo na te pytania potrafią już odpowiedzieć tylko eksperci od bezpieczeństwa, prawda? Którym nie jestem, więc tutaj zamilknę i postawię kropkę.
Tak, a nade wszystko decydenci i politycy, bo to oni podejmują i powinni takie decyzje kierunkowe podejmować. Już na koniec tylko trochę pan się śmieje, ale tak powinno być w demokracji. To czy kupować, czy nie kupować, to jest decyzja polityczna, która jest dotyczy i ekonomii, i bezpieczeństwa, i wojskowości, ale także polityki zagranicznej, wielosektorowa i bardzo ważna decyzja. Na koniec zapytam właśnie o te obietnice, czyli konkludując, jakieś takie ewentualne szybkie, duże wycofywania się z obietnic wyborczych przez Koalicję Obywatelską z racji budżetu nie powinno mieć miejsca.
Nie, przynajmniej sytuacja budżetu niczego takiego nie wymaga i nie jest to w ogóle konieczne. Prawda jest taka, że można to zrobić. Budżet istotnie trzeba znowelizować, ale nie dlatego, że w nim jest jakaś dziura, tylko jeśli w nim były jakieś założenia, to trzeba je po prostu poprawić, tak? Skoro zmienia się rząd, no to ten rząd musi spojrzeć, co było w budżecie i powiedzieć, no dobrze, ale my obiecaliśmy coś innego i poprawić to, co w nim jest. Jeśli jest potrzebna emisja nowego długu publicznego, to się tą emisję zrobi. To naprawdę nie jest tak duży problem, jak się go przedstawia. Te kwoty można plasować. Koszt obsługi długu, który jest istotny, no on przede wszystkim zależy od stopy procentowej, a stopę procentową to my przecież ręcznie ustawiamy w zależności od inflacji, która spada i jest jednocyfrowa, więc naprawdę nie jest źle, nie ma powodów do wycofywania się z jakichś obietnic. My natomiast w liście zwracamy tylko uwagę, że no te szczególnie obietnice dotyczące systemu podatkowo-składkowego, tak, czyli podwyższanie kwoty wolnej w podatku PIT, czy powroty do ryczałtowych składek zdrowotnych, że one mogą wytworzyć jakąś dziurę, bo pamiętajmy, że możliwości pożyczkowe państwa są, nie chcę powiedzieć nieograniczone, ale są bardzo duże, ale samorządy również zależą od tych podatków. I samorządy już nie mają takiej różowej sytuacji, bo mają tylko tego część. Więc albo państwo powinno się więcej, szczodrzej dzielić z samorządami, albo musimy zadbać o jakieś wybalansowanie, tak? Czyli jeżeli my w systemie podatkowo-składkowym zwiększamy kwotę wolną, czyli zmniejszamy opodatkowanie pracy, no to zwiększmy w tym samym czasie opodatkowanie na przykład zysków korporacji albo nadzwyczajnych majątków, czyli na przykład jak ktoś ma 5-10 mieszkań, no to niech w takim razie odprowadza do kasy państwa za to. Czyli przestawiamy się z modelu opodatkowania ciągle tylko ciężko pracujących ludzi i to jest okej, ale trzeba to wybalansować. Jeśli nie opodatkowujemy ludzi, którzy zarabiają ze swojej pracy, no to musimy opodatkować tych, którzy nie zarabiają pracą, tylko się już dorobili, mają dużo i niech się w takim razie też dzielą. Ten system musi w jakiś sposób się bilansować, żeby po prostu no, też samorządy na tym nie ucierpiały. Więc ja, tak jak mówię, możliwości finansowe są, natomiast majstrowanie przy samym systemie podatkowo-składkowym musi być robione ostrożnie. I to jest trochę inna kwestia niż same inwestycje w usługi publiczne.
O czym mówił Jan Oleszczuk, Zygmuntowski, ekonomista, Polska Sieć Ekonomii, Akademia Leona Koźmińskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dzięki serdecznie.
Do usłyszenia, do zobaczenia. Godzina 10:32. Teraz w Odysei Wyborczej zagra zespół Perfekt.